Hallelujah, hallelujah, chwała. Hallelujah. Jakie imię jest ponad wszystko wyniesione? Jakie imię? Janka Bajabongo, czy jakieś Franka Dolasa? Które imię? Amen. W jakim imieniu jest życie wieczne? W imieniu Jezusa. Dlatego ciągle to imię musi być wynoszone, błogosławione. My musimy się ciągle na nowo uzmysławiać, czym jest w ogóle Ewangelia, siła Ewangelii. I że Ewangelia jest skierowana do ludzi grzesznych. I Ewangelia jest też dobrą nowiną. A więc, że Bóg wychodzi z czymś, co daje człowiekowi pomoc, co pozwala człowiekowi wyjść z stanu matni, gdziekolwiek on by się znalazł, to tak naprawdę Bóg nigdy nie potrzebuje się nawracać. Niektórzy myślą, że w Starym Testamencie to był taki srogi, taki straszny, taki dosłownie zły Bóg, który od razu zsyłał sądy, a w Nowym Testamencie on się już upamiętał. I Jezus już upamiętał się i taki dobry jest, cukierkowy. On jest ten sam. Biblia mówi ten sam wczoraj, dziś, jutro i na wieki. Widzimy jakby dwie strony Boga. Widzimy stronę, jak moneta ma stronę orła i reszkę. I widzimy Boga, który jest surowy. To mówi o świętości Boga. I żeby Bóg był Bogiem, to grzech zawsze musi być nazwany grzechem. My próbujemy go jakoś tam wybielać itp. Nie da rady. Grzech jest grzechem. Ale widzimy tę stronę Boga, dobroci Boga, kiedy On przychodzi, daje konkretno, oferuje pomoc. I w takim przypadku my musimy stanąć w prawdzie przed Bogiem i powiedzieć, po prostu nie ma co wywijać albo dymić i że coś jest tak czy inaczej. Jest tak, jak mówi Słowo Boże. Wczoraj na wieczorem ktoś woła, cześć Tomek. Ciemno już tak za bardzo nie widzę. Ale no głupio jakby tak cześć, ale nie wiem komu mówię cześć i podchodzę. I przypominam sobie, no nie znają, ani to mój kolega, bo on o wiele starszy jest ode mnie. I tak chwilę rozmawiam, ale słyszę, czuję, że jest podchmielony pod wpływem napoju chłodzącego, prawdopodobnie ten 4,5%. I tak chwilę, co tam u ciebie słychać? Ja mówię, wszystko dobrze. Bóg we wszystkim błogosławi. Tak, a ja słyszałem, że nie we wszystkim. Nie, Pan Bóg błogosławi. I wiecie, i niech cię Matka Boska błogosławi i ochrania itp. A ja mówię, Bóg chroni, Bóg daje i Bogu za wszystko trzeba dziękować. I od rozmowy do rozmowy. I posłuchajcie, ja już mam... Ile ty masz lat? Ja mówię, z każdym rokiem młodnieję. Patrzy się tak na mnie. Do setki mam coraz już mniej. Także na razie mam, mówię, 49. Za rok będę miał 48. A ja już mam 63. I tak rozmowa do rozmowa. Wiecie, i tak zrozumiałem, że takie osoby, one, co czyni ich, że oni się czują tacy pewni, a może nawet nie tyle słowo pewni, tacy wartościowi, bo on nawet jak chodzi, ile ja pracy wykonałem, ile ja robót zrobiłem. I tak słucham. I opowiada, jak on to w wojsku był. Miał iluś tam pod sobą żołnierzy, chyba był kapralem, tą kapral ilu. Dwóch miał, czy trzech, czy czterech, pewnie ich ścigał od rana do wieczora. Ile on nie napracował. I tak, tak zobaczyłem, że on myśli, że jeżeli tyle pracy, tyle roboty zrobił fizycznej, tyle dobrego dla żołnierzy, że to jest czymś, co wprowadzi go do wieczności. I tak zaczynamy rozmawiać i ja mówię, posłuchaj Janie, trzeba żyć tak, aby być gotowym na stanięcie przed Bogiem. Ale wiecie to, i on wtedy mówi, ile ja pracy. A jakby ta praca, ten ilość robót, które on wykonał, bo on rzeczywiście dużo pracował, to miałoby gwarantować mu, czy też przez to zapracował na łaskę u Boga i że Bóg weźmie go, no nie wiem, czy na niebo, to on tam na pewno nie liczy, ale na to środkowe miejsce liczy. I wiecie, po prostu to jest ludzka sprawiedliwość. Jeden liczy, powie, że tyle pracy wykonałem, drugi powie, że tyle razy chodziłem do kościoła. Jeszcze trzeci, a ile ja razy woziłem po polach, żeby pola były poświęcone. ksiądz przyjeżdżał. I ludzie myślą, że to pozwoli im wejść do wiecznych przybytków. My wiemy, że Ewangelia nam wyraźnie wskazuje, że zbawienie jest za darmo z łaski. A więc jeżeli byś takiego człowieka, który uważa, że tyle on pracy zrobił i on czuje się dowartościowany, bo powiedzmy jego kolega tyle nie zrobił pracy, mniej pracy, a więc ja już czuję się lepiej, ja już będę lepiej tam w niebie, to my moglibyśmy się w nieskończony sposób z kimś porównywać i w końcu prawdopodobnie byśmy się zaczęli porównywać z Wincentem Pstrowskim. Był taki przodownik pracy socjalistycznej. Ci, którzy tam nie pamiętają PRL-u, to ja wam chcę powiedzieć, ci, którzy pamiętają, to był Wincenty Pstrowski, górnik, który był wzorem dla wszystkich robotników Polski. Jak to można pracować do socjalistycznej ojczyzny? Przypominam sobie, że w tym budynku, gdzie teraz znajduje się starostwo, tam był Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i tam przed tym budynkiem były takie tablice i na tych pisano przodownicy pracy socjalistycznej i tam różna jakaś tam oddziałowa, jakaś tam sprzątaczka, jakaś tam pracownica w Horteksie wrzucająca ogórki i jabłka do słoików. Wiecie, i ten tyle zrobił, a ten mniej, a więc w końcu to jak będziesz tak jak on, to wejdziesz do nieba. Ale to nie jest zbawienie, nie jest z tym związane. Zbawienie jest, zaczyna się od uświadomienia sobie, że ja potrzebuję Boga, ja potrzebuję zbawienia i że to, co ja robię, to mi w ogóle nie pomoże i w ogóle ja nie mogę zarobić na zbawienie. I że ja w tym stanie uświadamiam sobie, że jestem zgubionym człowiekiem, idę na wieczne potępienie, ale też mam świadomość, że jest ktoś, który zrobił wszystko dla mnie, abym ja był zbawiony, to jest Jezus. I ja do Jezusa przychodzę. Dlatego powiedziałem na początku, że powinniśmy sobie ciągle uświadamiać o mocy Ewangelii, dla kogo jest Ewangelia skierowana. Paweł mówi, ja nie wstydzę się Ewangelii Bożej, ona jest mocą Bożą. Dla tych, którzy są zbawieni. Dla jednych jest to woń życia ku życiu, dla innych jest to woń śmierci. A więc dla jednych to jest to głupota, co ty to mi mówisz, a inny się uchwyci tego, tak, to jest prawda. I chcę pokazać wam dwa przykłady z Biblii, które nam zobrazują, jak dobry i wielki jest Bóg w obliczu złego człowieka. Jak daleko nawet możemy być, jak nisko upaść i chcę pokazać, że niezależnie jak daleko czy jak nisko upadniesz, to zawsze z tego miejsca jesteś w stanie przyjść do Boga, jeżeli tylko zaczniesz do Boga wołać. I Biblia jest pełna przykładów takich osób, które byli grzesznikami, nie tyle, że grzeszni, to byli arcygrzesznicy i arcyźli grzesznicy. I jednym z takich arcyzłych grzeszników był jeden z królów izraelskich, syn wielkiego króla Izraela. A więc czasami się zastanawia, jak to jest, taki pobożny ojciec, pobożna matka, a syn albo córka dosłownie jakby z innego nasienia. I jednym z nich jest Manases. I Manases urodził się, jak pamiętam, w czasie tego przedłużonego życia, o jakie prosił król Hiskiasz. I pamiętamy, że Hiskiasz, mimo że był tak wielkim królem, to jednak miał sprawy do załatwienia. Dokładnie nie możemy zorientować się co, bo Biblia tego jakby nie objawia, ale sugeruje nam, że w jego życiu były niedoskonałości. My czasami myślimy, że ja muszę tak bardzo wielkie grzechy robić i dopiero wtedy ja potrzebuję się upamiętać, że my nie dostrzegamy, że możemy coś robić i to nie będzie doskonałe i zgodne z wolą Bożą i to będzie też w oczach Bożych złe. I człowiek może dojść do takiej pychy, że on powie, że ja nie potrzebuję zmian, bo ja jestem tak doskonały. Kiedyś w naszym kościele była osoba, która dopuściła swoje serce do takiej pychy, że ona powiedziała, że ja nie potrzebuję zmian. Jak to ty nie potrzebujesz zmian? Ja? W czym? Jeśli już, to jakieś takie drobnostki, co miałoby sugerować, że to ty potrzebujesz, a nie ja. I wiecie, to jest totalne zwiedzenie. Bo jeżeli ty dopuścisz do takiego stanu, jeżeli Bóg nie ufa aniołom, że oni nie są doskonali w oczach Bożych i ty takie rzeczy wypowiadasz, to świadczy o tym, jak wielka pycha musi być w twoim sercu, jakie wielkie zwiedzenie. Paweł nigdy nie zapomniał tego, kim był. I nie chlubił się, że jak ja byłem grzesznik. On zawsze jak mówił to z tym pokazując, jak bardzo byłem nisko w zwiedzeniu i jak wysoko mnie postawił Bóg i to tylko i wyłącznie dzięki Jego łasce. I chcę pokazać wam życie tego króla Manassesa w świetle prawdy i dobroci Boga. Manasses miał super wzór ze strony ojca. Jeżeli szukacie przykładów tych wielkich reformatorów, którzy mogą być przykładem dla nas, wielu świętych, których Kościół na przestrzeni 2000 lat uczynił świętych, to wiecie, że tych w ogóle świętych nie było? Halo? Ja nie wiem, ile tam z 1000 czy z 500 osób, ale przynajmniej ze 2/3 albo 1/3 to są fikcyjne, wymyślone postacie, których w ogóle nie było. Wymyślone. Jeżeli mówimy o Hiskiaszu, ten człowiek był. I on ogromne dokonywał reformy na skalę całego kraju, całego narodu. Kiedy w XVI wieku król Zygmunt August próbował, był bardzo otwarty na przemiany, na zmiany, które zaszły w Europie, i te zmiany były spowodowane wybuchem reformacji, on podczytywał Biblię. Księga, Biblia Brzeska, która została wydana tam zdaje się 1563 rok, jak pamiętam, albo czwarty, jest dedykowana jemu. I Jan Calvin, ten jeden z liderów reformacji, i on był Francuzem, ale mieszkał w Szwajcarii, dedykował jemu kilka listów i pokazywał mu wzór w osobie Hiskiasza, że ty, królu, możesz dokonać takich reform, żeby twoi poddani poszli drogą Hiskiasza. No, historia mówi, że stało się inaczej. Niemniej jednak były próby, aby przekonać króla do prawdy Ewangelii. On po części się z tym zgadzał. Ale jedna sprawa jest zgadzać się, a druga sprawa jest zgodzić się z tym. To są dwie różne rzeczy. I pójść za tym. On tego nie zrobił. Jeśli mówimy o Manassesie, to Manasses, który wychowywał się na dworze i pod okiem tak wielkiego króla, tak wielce zasłużonego, tak wielce poświęconego i oddanego, to Manasses, historia mówi, że to był jeden z najbardziej bezbożnych królów Izraela. Ojciec, który dokonywał tak wielkich dzieł na skalę wieków w Izraelu, było coś w jego życiu, co nie było doskonałe. I pewnego razu w obliczu takich ciężkich sytuacji, które on miał, bo był najazd Sancheryba, byli Żydzi, którzy odstąpili od niego i poszli na stronę Sancheryba, był straszny nacisk i ucisk na jego królestwo, to Manasses zachorował. I pamiętamy, że kiedy zachorował i taki ucisk zewnętrzny, i takie wielkie pohańbienie, które było ze strony Sancheryba, że odczytano mu list i mówiono o tym, kim ty w ogóle będziesz. I szydzono i mówiono, że wy zginiecie, tu będziecie jeść swoje odchody i będziecie pić swój mocz. To on wziął ten list i poszedł do świątyni. I on rozwinął ten list przed Bogiem i mówi, spójrz, Panie, jak urąga nam. I Izajasz otrzymał proroctwo i to słowo jemu przekazał. I mówiące o tym, że on w ogóle ten Sancheryb tu nie wejdzie. Jego pochwycą jak byka zamówi z takim nozdrze i go poprowadzą do ziemi, z której on wyszedł i tam zginie. I rzeczywiście stało się tak, jak w ogóle w tym słowie proroczym było. I przyszedł prorok Izajasz i mówi, uporządkuj swój dom, albowiem umrzesz. I my możemy zastanawiać się dwojako, co było tym domem. Po pierwsze, domem my jesteśmy Boga, A więc być może były niedoskonałe rzeczy. Jego myśli, idee nie były w pełni doskonałe. W Apokalipsie świętego Jana Bóg adresuje słowo do anioła zboru. Mówi, mimo że ja wszystko wiem, co ty robisz, ile takie czyny robisz i takie, to mimo to stwierdziłem, że uczynki twoje nie są doskonałe w Bogu. Czyli ty nie robisz tego, na pozór wygląda to fajnie, ale to nie jest doskonałe. My musimy dążyć do doskonałości. Kiedyś pewnej osobie, ja miałem proroctwo do tej osoby. Bóg dał mi słowo i powiedział, Pan ci mówi tak, że twoje uczynki nie są doskonałe w Bogu. A więc ja nie znam twojego życia. A więc ty musisz zobaczyć, czy ty służysz Bogu z czystym sercem, czy ty służysz Bogu dla zysku, czy ty służysz Bogu w jakiejś nieprawości. A drugą sprawą, jeżeli mówimy o dom, to chodzi o dom jego fizyczny. Być może działy się rzeczy niewłaściwe w jego domu. No, w ciągu tych 15 lat, od jak Bóg przedłużył mu po tej modlitwie jego, kiedy on wołał do Boga, płakał do Boga, że Bóg go zabiera, wtedy Pan przedłużył jego życie o 15 lat. I w ciągu tej 15 narodził się król, jego syn Manases. Ale Manases, który otrzymał, odziedziczył to królestwo i tak naprawdę on się mógł przyglądać temu, co robi ojciec. Super wzór, tak? Codziennie widział to. Dalej, był wychowywany przez i widział, spotykał się z doradcami króla. To byli prawi ludzie. A mimo to nie wybrał tej drogi. Ojciec odszedł, zostawił mu dziedzictwo i ten roztrwonił. Dawid zgromadził, Salomon już zaczął trwonić. A więc zobaczcie, i Boży wzór jest taki, że ty gromadzisz i następne pokolenie powinno pójść dalej. Jeżeli mówimy o wymiarze fizycznym, to rodzice przekazują majątek, to dziecko powinno z tego poziomu, który otrzymało, pójść dalej, aby przekazać następnemu pokoleniu. Jeżeli mówimy o wymiarze duchowym, to do tego poziomu, do jakiego dochodzi to pokolenie i nawet jeżeli my odejdziemy, to następne pokolenie, ono już powinno być z tego poziomu pójść dalej. A jeżeli patrzymy na życie Manasesa, to Manases nie poszedł do przodu, tylko poszedł do tyłu. I Księga Druga Kronik mówi o tym, że on był bardzo bezbożny. Czytamy w 33 rozdziale drugiej Księgi Kronik, w drugim wersecie, że on czynił to, co złe w oczach Pana, a panował 50 lat. Jeżeli analizujemy czy studiujemy historię jakichś ludzi, nawet jeżeli byśmy studiowali już historię i panowanie rządy prezydentów polskich po 1989 roku, to możemy przestudiować tego pierwszego prezydenta, aczkolwiek tu mówię o tego Sejmu jakiegoś niepełnego, Jaruzelskiego, potem prezydenta już wybranego w wyborach, to jest prezydenta Wałęsę, który chyba 5 lat tylko panował, tak? I później dwie kadencje Kwaśniewskiego, to my możemy zobaczyć i przeanalizować, co ten człowiek robił, jaką drogą poszedł. Słowo Pańskie mówi w 33 rozdziale i mimo, że ten rozdział szczegółowo tak naprawdę nie opisuje, prezydenci mają fotografów, którzy cyk robią, na stronę internetu, Facebook, codziennie co się wydarzyło, przyjechał przywódca, byłem tu. I jest to udokumentowane. Kiedyś takiej możliwości nie było, byli pisarze. I Duch Święty dał słowo i powiedział, że on... A więc krótka charakterystyka, czynił to, co złe w oczach Pana. Bożych do króli opisuje, czynił to, co dobre w oczach Pana. A więc dobre. Albo to, co dobre, albo to, co złe. Ojciec czynił to, co dobre, ale syn czynił to, co złe w oczach Pana. I mało tego, że czynił złe, czynił to według ohydnych zwyczajów narodów, które Pan wytępił przed synami izraelskimi. Jak my możemy to przyjąć obecnie? Jeżeli ty teraz jesteś na tym miejscu, ty znasz prawdę, ty wiesz, czym jest Ewangelia, I Ty jesteś powołany do tego, aby iść tą drogą i żeby Twoje życie wstępowało na wyższy poziom poznania Boga, ale też i mądrości, zachowania, etc., etc. Jeżeli Ty teraz byś postanowił, ja wrócę do tego, w czym byłem. A więc tak, byłeś, przypuśćmy, pierwszy tancerz na zabawach w Turowie. W Turowie dawniej mówili, że tam scyzoryki mieszkali, że noże latały, że tam ludzie rżnęli. Gdzieś tam na innej miejscowości, że tam sztachetami brali, że zęby wypadały. I ty teraz byś poszedł to drogo scyzoryków turowskich, sztacheciarzy, przypuśćmy, ze Zbulitowa. I ja będę teraz pokazywał, że jestem Janosikiem powiatu radzyńskiego. To moje pytanie jest, ty idziesz dobrą drogą, czy jest złą drogą? Złą drogą. Manases poszedł bardzo złą drogą. Zaczął robić to, co Bogu się nie podobało. I jest opis, że on z powrotem buduje świątynki dla demonów. To robi. Ale mało jeszcze tego. On zwiódł Judę i mieszkańców Jeruzalemu. W 9 wersecie. Tak, iż postępowali gorzej niż narody, które Pan wytępił przed synami izraelskimi. Ja wam jedną rzecz powiem. Jeżeli ty poznasz Ewangelię i ty się odwrócisz od Ewangelii, to ty bardzo szybko jesteś w stanie pójść taką złą drogą, że ty będziesz się zachowywał gorzej niż ludzie wokół ciebie. Wiecie, dlaczego? Bo wtedy diabeł wchodzi i ciebie szczególnie namaszcza złem, bo chce zohydzić ciebie w oczach Boga. O! Wcześniej ci służył, zobacz, kim on jest. I my to obserwujemy. Dlatego Biblia ostrzega przed tym, że jeżeli ty zawrócisz, co ci się stanie? Opisuje to bardzo takimi ostrymi słowami, że wróci jak pies. Ja kiedyś tego nie rozumiałem. Ale kiedyś zobaczyłem psa, który wymiotuje, aż mi się niedobrze zrobiło. Mało tego, że zwymiotował, potem od razu zjadł. A więc to, co napisane jest w Biblii, jest prawdą. Teraz coraz trudniej jest to zrobić, bo trzeba by jechać na farmy, a niedługo to będzie, świnia to będzie w zoo. Bo powiedzą, że choroba świńskich krów, czy tam świń, choroba świń, asaf, czy to trzeba będzie świnie wybić i będzie, żeby zobaczyć, jak świnia hum-hum, pojeżdż do zoo w Warszawie, najbliżej jest zoo w Warszawie, albo do Wrocławia. Krowy nie uświadczysz, bo już ludzie nawet nie wiedzą, krowa, co to jest krowa, też do zoo pojedziesz. I Biblia mówi, że tak jak świnia umyta. Ja pamiętam, że kiedy jeździłem na wieś do dziadka w dzieciństwie, to tam mieli oborę, pobudowano za władzy Edwarda Gierka. Gierek dał kredyty na rozwój wsi i chłopy pobudowały murowane stodoły i budynki gospodarcze. A więc tak jak Kazimierz Wielki zastał drewniano, pozostawił murowano. Gierek przyszedł, Gierek odszedł i zostawił wieś. Tak, i wieś poszła za Gierka do przodu, aczkolwiek my to wszystko do dziś dnia spłacamy, bo tyle kredytów nabrał. Posłuchajcie, i pamiętam, że na wieczór był specjalny rytuał. Były takie wiaderka, chlub, chlub. Oczywiście te wiaderka nie były takie kwiatuszki pomalowane, czasami były takie typowo ubite. I trzeba było uważać, jak idziesz, bo jak ci chlupnęło, to miałeś całą nogawkę brudną. I tam, według tamtejszych przepisów, świnia nie miała praw. Teraz ma świnia prawa. Świnie nie można zabić, bo świnia jest w stresie. Ewentualnie nawet telewizję trzeba jej wstawić, żeby oglądała programy i żeby świnia się bezstresowo rozwijała. Ile razy musi być wymyta podłoga itp. A tam jak to wyglądało? Świnie wprowadzano i świnia pod siebie robiła i na wieczór kładziono słomę, aby się mogła położyć. I rano wstajesz i słoma już przebita jest. I takie warstwa za warstwo i w lecie to już to po prostu tak wypływało z takiej obory. I później używano tego, wyrzucano i wieziono na pola. To była, i na wieczór była tak zwane, trzeba było zaścielić świni. Dlaczego trzeba było zaścielić świni? Żeby świnia się miała na czym położyć. A więc miała czyste prześcieradło. Ale rano prześcieradło było brudne. I Biblia mówi, to tak jak świnie umyjesz, to ona nie powie, że jestem sobie w castingu czystym, tylko ona się położy tam, gdzie się położy. I będzie znów brudna. A więc mógłbyś ją wymyć, mógłbyś ją wypastować, tak jak Cargill w tym Nie ma mocnych, wypastowali świnie pasto do obuwi i opuścili w lesie jako dzika, żeby tam jakiś tam VIP wtedy strzelił sobie. Ale mimo to ona dalej świnią pozostała. I czy będzie wypastowana, wymyta, wypachniona itp. Dalej będzie świnią i położy się tak jak świnia. I Biblia nam mówi o tym, że wraca albo jak pies do wymiocin wrócisz do tych rzeczy, albo jak umyjesz się i to tak jak Bóg cię umył, jeżeli ty nie wytrwasz w prawdzie, to potem pójdziesz się w tych gnoju, tym ponownie grzechu położysz. I to jest bardzo takie drastyczne i niezbyt przyjemne, szczególnie kiedy jesz albo pijesz jakieś. Słuchajcie, i Manases zwiódł Izraela i Judę, że postępowali gorzej niż narody, które Pan wytępił przed synami izraelskimi. Zobaczcie, w 10 wersecie to nie jest tak, że Pan nie widzi. Pan na wczasy poszedł i zapomniał. Bóg wszystko widzi. Bóg nie chce, żeby człowiek zginął. Czytamy, że Bóg przemawiał do Manasesa i do jego ludu, lecz oni na to nie zważali. Ja się dzieliłem w tydzień temu, czy w niedzielę ostatnią, świadectwem osoby, która wylądowała w psychiatryku. Wierząca osoba. I ktoś by i wiele razy składała cudowne świadectwa. Ale okazuje się, że ona trwała w świadomym grzechu. Ona wyznawała i wiedziała, że jest to grzech. Bóg jej przebaczał i z powrotem szła znów do tego samego. A więc Bóg do niej musiał przemawiać. I ona na to nie zważała i uważała, że będzie jak będzie. Był taki człowiek, który był też zwiedzony pod tym względem, miał na imię Samson. I on też uważał, będzie jak będzie, znów się obudzę i znów to zrobię. Tak? Raptem obudził się i nawet nie rozpoznał i nie wiedział, że odstąpił od niego Pan. I tak samo ta osoba uważała, że będzie tak dalej szło, jak idzie, ale nie zwiedziała, że odstąpił od niej Duch Święty. I dlatego mówi, Duch Święty ode mnie odszedł. A w wymiarze duchowym nigdy nie jest tak, że to zostaje próżnio. Jeżeli chcesz zobaczyć, czy próżnia będzie, to teraz róbmy doświadczenie. Weź głęboki wdech i wydech. Jak długo wytrzymasz? Coś musisz... I teraz co wdechniesz? I w wymiarze duchowym, jeżeli coś wyjdzie, to ty musisz to miejsce puste ponownie czymś zapełnić. Albo zapełnisz Bożymi rzeczami, albo diabelskimi rzeczami. I dlatego też Duch Boży odstąpił. I to jest straszne. Co to się musi dziać we wnętrzu człowieka, kiedy Duch Boży odstępuje? Dawid to przeżył, mówi, nie odbieraj mi Ducha swego świętego. Nie odbieraj mi. Przywróć radość z wybawienia. I ona woła, nie ma odpowiedzi. Pytanie, czy to rzeczywiście jest żal za grzech? Czy tam rzeczywiście jest żal za grzech? Bo być może nie. Mówiłem przykłady bardzo drastyczne. Wiedziała Ewangelię, wie jakie słowo i mimo to nie chcę wybrać Ewangelii, bo mój partner ma potrzeby. A więc wybierasz i już stawiasz się na miejscu, które zdecyduje o twojej wieczności. Jezus mówi, że Bóg tak umiłował świat, że dał Syna swego jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, miał żywot wieczny. I na tym polega sąd. Że jeżeli ty przyjmujesz słowo i ty się zgadzasz z tym słowem, jeżeli trzeba pokutować, ty pokutujesz, Bóg ci przebacza i ty idziesz drogą sprawiedliwości. Ale jeżeli ty słyszysz słowo i ty nic z tym nie robisz, to to słowo będzie cię sądziło w dzień ostateczny. I tu nie ma, i tu się ma nijak to, że ty będziesz przychodził do takiego kościoła jak ten. Albo ja wychodzę. To ci nic nie wychodzi. Niektórzy myślą, no będę chodził, pamiętam, były takie osoby, pamiętam, które chodziły raptem w pewnym okresie życia, zaczęły chodzić na pogrzeby, na tej, na tamtej i była główna płaczka, płaczka w mieście. Ja się dowiedziałam, że jest również taki, taka służba płaczki w mieście, ale co, ja będę płakał, ja będę łzy za darmo wylewał, że jest płatna, wyobrażacie sobie? Żydzi mieli takie, takie towarzystwa, bractwa Hevra Nosim. Oni opłakiwali, ale to było płatne. I w Radzeniu takie, są, to, takie towarzystwo jest. A więc możesz zgłosić się, dasz zlecenie, potem wypłacisz, ale będzie pierwsza na pogrzebie, śpiewy, modły itp. Ale moje pytanie jest, czy to pomoże? No i te osoby latały tak od pogrzebu do pogrzebu. Ja wiem dlaczego. Bo jak ja umrę, żeby przyszedł na mój pogrzeb. Posłuchaj. Jeśli nawet by całe miasto przyszło, a ty żyłeś w grzechu, to co ci to pomoże? Będzie piękna oprawa mojego pogrzebu. To ciało tylko złożą. I robaki tylko czekają. Miam, 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 miam. Białe robaki. Niektóre bardzo lubią kosmetyki. Męskie, damskie. A więc on będzie miał smaczny kąsek. To tylko ciało złoży. A gdzie dusza? Co to pomoże? Kwiatów naniosą, bieńców naniosą, a ja będę wąchać. Co ty wywąchasz? Już zmysły nie będą funkcjonować. Już ci to nic nie pomoże. Ale ja odbiegam. I ten oto Manases był tak grzeszny, że Bóg dalej do niego przemawiał i do jego ludzi. I oni nie zważali. Też Słowo Boże mówi, że wiele krwi zostało wylane, dlatego że prorocy byli powołani i mówił, 50 lat rządził. Słucham? 55 lat. Patrzcie, jak wiele. Miał około 70, kiedy zszedł z tego świata. I nie słuchał, i zabijał ludzi. I Bóg, żeby użył sceny, że był królowie asyryjscy. To, że trafiłeś do niewoli, to jest jedna rzecz. Ale to, co oni robili jeszcze dalej, to jest druga rzecz. I ci pochwycili go hakami. Skuli dwoma metalowymi łańcuchami i uprowadzili do Babilonu. A więc haki, hakami to byki były prowadzone. Szedł upodlony, może nagi. I czytamy, że gdy znalazł się w ucisku, to takie jest powiedzonko, jak trwoga do Boga. I on znalazł się w wielkiej trwodze. Wtedy jest napisane, że błagał Pana, swojego Boga, ukorzył się bardzo przed obliczem Boga, swoich ojców i wtedy modli się do Niego. Jak jest Bóg, a on dał się uprosić. Widzicie? I wysłuchał jego błagania. I Pan interweniuje na modlitwę grzesznika, odpowiada. I wysłuchał go i dał mu się uprosić i czytamy, pozwolił mu powrócić do Jerozolimy. Słuchajcie, kiedyś, jeżeli ty wpadłeś w ręce króla jako niewolnik, to można było ciebie wykupić. Były wojny polsko-tureckie, islamskie inaczej. I oni porywali wiasy. To można zobaczyć na filmie Pan Wołodyjowski czy Ogniem i Mieczem. I można było wykupić z niewoli, ale za dużą kwotę pieniędzy. I tu nic nie jest mowa, że on się wykupił, bo on nie miał nic. Ale czytamy, że Bóg stanął za nim. I tamci mu pozwolili powrócić do jego ziemi, do Jerozolimy, do swojego królestwa. I przyszła bardzo potężna zmiana. I Manases poznał, że Pan jest Bogiem. Moje pytanie jest, to co, on nie wierzył w Boga? To co, on nie słyszał o tym, co ojciec, co za dni ojca się stało pod Jerozolimą? że Bóg wysłał anioła i 185 ty chyba, czy 190 tysięcy w ciągu jednej nocy zginęło? Nie słyszał? Słyszał. I czytamy, dopiero wtedy poznał Boga. Ale poznał Go w bardzo ciekawych sytuacjach. I to spowodowało, że on zmienił bieg swojego życia i zaczyna brać się za odbudowę. A więc to była pokuta, zupamiętanie i konkretnie zmiana kierunku działania. Tak jak marnotrawny syn. Był w tej gnojowicy, jadł, prześcigał się, nawet może do świnek powiedział, słuchajcie, ja pierwszy stoję w kolejce, najpierw ja wychlepam. A świnia, kwik, ja jestem głodna. I odganiał może nogami, żeby, bo inaczej by mu zjadły te pomyje. I mógłby tak żyć całe życie i wierzyć w Boga. Ale on upamiętał się w tej sytuacji i mówił, wrócę do Boga, do Ojca i powiem, zgrzeszyłem wobec nieba i wobec Ciebie, Ojcze. A więc on się przyznał, tak jak dekalog ma przykazania, że może zgrzeszyć wobec Boga i wobec człowieka. A więc on pójdzie, Ojcu się przyznam, że pierwsza rzecz to wobec Boga zgrzeszyłem, tyle przykazań złamałem, a i ten wobec człowieka, Ojcze, ja też popełniłem tyle grzechów. A więc i on poszedł, żeby tam pójść. Ojciec nie poleciał, synku, masz kup sobie perełkę, czy lecha, albo jeszcze tam żubra jakiegoś tam z gór. Promocja jest. Kupisz dwa piwka, dadzą ci jeszcze trzecie. Pójdź tam do kiosku sobie tam kup. Ojciec wysłał mu Western Union? Nie. Ojciec czekał. I syn wrócił. I ojciec wybiegł mu na wprost. Przyjął go, bo wiedział, że wtedy była pokuta. A więc zobaczcie, musimy sobie uświadomić zawsze o mocy Ewangelii. Że człowiek, który zgrzeszy, który zwraca się do Boga, Bóg zwraca się ku niemu. Druga taka historia jest, która miała przełożenie nie tylko na miasto czy na człowieka, ale przełożenie na bieg historii współczesnego pokolenia. Jest to opisane w księdze Jonasza. Było takie państwo, możecie sobie poczytać na internecie, o Niniwie. Państwo, które niszczyło, podbijało, było bardzo okrutne. Państwo, które gnębiło, straszne różne kary tych niewolników, zdzierali skórę, straszne barbarzyńskie metody. Był król, który był bardzo bezbożny. I Bóg kochał tych narodów, tych ludzi. Chciał ich zbawić, mimo że tacy byli źli. I tyle złego czyniły to państwo dla innych państw, dla innych narodów. I Pan posyła człowieka. I jeszcze ciekawostka z tego narodu, który był tak gnębiony przez to państwo. Jonasza. Nie będę opisywał, że Jonasz za bardzo nie chciał, ale w końcu się znalazł tam. I przekazał poselstwo Słowa Bożego. Jaka jest reakcja tego króla? Król się upamiętał. On w ogóle nie wierzył w Boga Izraela, Boga Biblii. On miał swoje bożki. I on uważał, że Bóg jego jest silniejszy, bo te narody mówią, jeżeli ja ciebie podbiłem, to mój Bóg jest silniejszy. Muzułmanie mówią, że Allah jest silniejszy niż Bóg chrześcijan, dlatego że my takie terytoria zdobywamy. To nie o taką siłę chodzi. Jezus mówi, królestwo moje nie jest tego świata. Gdyby tak było, to jeden zastęp anielski by mnie zdjął, czy anioł, i jeden by pobił wszystkich. Jeden anioł pobił 185 tysięcy pod murami Jerozolimy. Jonasz tam trafił i zaczął przemawiać do Niniwy i ta wieść doszła, jedna pani drugiej pani doszła do uszu króla i król uwierzył. I przyszła pokuta przez 3 dni. Oni nic nie jedli, nie pili, wołali do Boga, włożyli w osienicę. Wydał król rozkaz, że tak ma być. Nawet zwierzęta nie jadły, a więc świniom nawet nie ścielili. Nie dawali pomyli. Wyobrażacie sobie, jaki tam był kwik? Polak głodny to zły, a jak się naje, to leniwy. Tak mówią. I król mówi, może Bóg znów się użali i odstąpi od swojego gniewu i nie zginiemy. I czytamy 10 wers, a gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich, nie uczynił tego. Jaka dobroć Boga? Widzicie w tym dobrą nowinę? Bóg dał słowo, prorok przekazał, ludzie się upamiętali, odwrócili i serce Boga się zwróciło. I historia potwierdza, że to dzieło, które wykonał Jonasz, jeden człowiek, on zmienił bieg życia całego tego królestwa, co przełożyło się na życie innych narodów. To pokolenie tego króla bezbożnego, które tak naprawdę czerpało dobytek, bo oni podbijali, oni łupili, mieli niewolników, etc., etc. To pokolenie się całe zwróciło ku Bogu. I kiedy czytamy księgę Habakuka, która pomiędzy księgą Jonasza a księgą Habakuka, to jest duży przedział czasu, i Habakuk opisuje wydarzenia, które będą miały miejsce około 120 lat od tego, co jest zapisane w księdze Jonasza. I tam jest mowa o zniszczeniu Niniwy. A więc przez poselstwo Jonasza nie została Niniwa zniszczona, bo Bóg powiedział, on głosił jeszcze 40 dni i Niniwa będzie zburzona. I to się nie stało. A więc sąd Boży został zmieniony. Bóg zmienił wyrok, ale kluczem do zmiany była pokuta. Widzicie? I to pokolenie zwróciło się do Boga. Bóg nie zniszczył ich. Ich dzieci nie zniszczył. Ich wnuków nie zniszczył. Ale już prawnuki miały sobie o tyle z tego, co stało się u dziadka i u dziadków. Odwrócili się od tego. Nie poszli tą drogą. I dlatego Habakuk mówi o zniszczeniu Niniwy. I teraz Niniwy nie ma. Archeologowie jedynie mogą odkopać jakieś tam kamionki, kamienie, naczynia znajdą z Niniwy. Wieść o niej zaginęła. A więc zobaczcie, pokuta jednego pokolenia ocaliła to państwo i tylu ludzi na 120 lat. I dlatego też my, jeżeli mówimy o Ewangelii, to Ewangelia zwiastowana, ona, jeżeli dotknie serca człowieka, to człowiek zmienia i mówi, wybieram tę drogę i ja już nie będę żył tak, jak żyłem, idę inną drogą. I Bóg go ocala. I możesz mieć ocalone życie tu, ale tu chodzi o ocalenie wieczne, głównie wieczne. A więc to jest dobra nowina. I my głosimy Ewangelię dla ludzi, głosimy i mówimy, że Bóg jest dobry i może ci w tej swojej dobroci pomóc. Jeśli tylko chcesz wybrać Jego słowo, Jego drogę, to wtedy będziesz człowiekiem błogosławionym. I dlatego niezależnie jak ktoś upadł, jak nisko, jak daleko zaszedł, jeżeli tylko się zwrócisz do Boga, Bóg jest w stanie cię wyciągnąć. Tak jak wyciągnął tego z więźnia, wielkiego króla Manassesa, z więzienia, z upodlenia wyciągnął i go z powrotem postawił na to miejsce, że wrócił. A jeśli chodzi o Niniwę, to Bóg nie zniżył, po prostu sąd został odwleczony. I tak samo jest w życiu człowieka. Jeżeli się upamięta, to te wyroki sądowe zostają unicestwione, unieważnione. Ale kluczem jest jeden, pokuta i odwrócenie się od grzechu i pójście drogą Bożą. Dlatego to jest takie moje dzisiaj przesłanie, że Ewangelia Jezusa jest dobra. Niesie nadzieję dla człowieka grzesznego. Bo Bóg jest dobry i On nie chce, żebyś ty spojrzał w Jego surową twarz. Żebyś ty nie był sądzony wiecznie. Dlatego my możemy osądzać się dzień po dniu. I każdy z nas ma rzeczy do zmiany. Póki żyjesz, póki jeszcze jest tchnienie w twoich ustach, Bóg ma moc przemienić cię, o ile tylko będziesz wołał. I jeżeli tylko będziesz chciał, wtedy Bóg ci pomoże. Niech Pan cię błogosławi i niechaj to przeświadczenie o tej dobrej nowinie, która dotknęła ciebie i która może dotknąć ludzi otaczających ciebie, kiedy powiesz im to świadectwo, powiesz im swoje słowo, powiesz im poselstwo Ewangelii, zmieni życie drugich ludzi. I ty nie będziesz mówił, że ja jestem niepotrzebny. Bo jeżeli już mówisz, że jesteś niepotrzebny, to znaczkiem tego, że diabeł cię tak już oddzielił od Bożego stadu, od Bożej rodziny, że ty już uwierzyłeś kłamstwu złego. Że jesteś niepotrzebny. A jak niepotrzebny, no to już trzeba odejść. Tak diabeł zwodzi ludzi. A Jezus mówi, pójdź za mną. Amen? A więc pójdź za Jezusem. Halleluja. Módlmy się do Boga, aby nasze serce utwierdził, żeby Ewangelia była utwierdzona w każdym z nas, żebyśmy wybierali drogi Boże i szli za Panem. Halleluja, glorias. Duchu Boga żywego, ja się modlę dzisiaj do Ciebie i dziękuję Ci za prawdę Słowa Bożego, prawdy, Słowo, które zmienia, Słowo, które przemienia, Słowo, które oczyszcza. Niech prawda Słowa Bożego omywa nas. Niech to Słowo żyje w nas, Panie. Nie przyciągaj nas więzami jeszcze większej miłości ku Tobie, abyśmy nigdy nie zeszli i nie zbaczyli z dróg Pańskich. Abyśmy zawsze mieli przed oczyma Ciebie, Panie. Polecamy nasze życie. Polecamy życie naszych bliskich. Polecamy życie Kościoła w tym miejscu, w innych miejscach. Ewangelii Bożej. W ręce Boże oddajemy siebie, Panie, aby działa się wola Twoja. Niech przyjdzie królestwo Twoje. Niech stanie się władza i panowanie na wieki w nas. Abyśmy żyli i królowali wraz z Tobą, Panie. Czcimy, wywyższamy i błogosławimy Ojca, Syna i Świętego Ducha. Amen. Hallelujah.